Poranny gość Radia Rodzina.
Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji i członek, założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7 godzin rozmów, aż do godziny 2 w nocy. Tak wyglądało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Czy z poniedziałku na wtorek spał pana spokojnie? Nie obawiał się, że nie dojdzie do kompromisu między nimi?
Ja byłem raczej przekonany, że tak się wydarzy, jak się właśnie wydarzyło. To znaczy od początku, jako z jednej strony od 14 lat członek Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony członek założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus, wiedziałem, że po prostu pomiędzy tymi dwiema organizacjami nie ma żadnej sprzeczności. Mieliśmy jeden wspólny cel od samego początku, mianowicie zbudowanie takiego miejsca, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej walczyć z złymi rządami Donalda Tuska. No i to zostało potwierdzone. Pan prezes też wczoraj na konferencji prasowej razem z panem premierem jasno wskazał, że właśnie te dwa płuca, czy te dwa fortepiany, po prostu, jeżeli będą działać razem, to dla Prawa i Sprawiedliwości będzie najlepiej.
A może w jakiś sposób pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego przekonał sondaż, w którym United Service wskazywał, że na scenę wchodzi nowy gracz, Stowarzyszenie Rozwój Plus, którego pan jest członkiem, założone przez byłego premiera, i mogłoby wprowadzić do Sejmu aż 14 posłów, gdyby wystartowało z własnej listy.
Myślę, że to jest jednak po prostu taka kaczka dziennikarska, no bo...
Ale to jednak sondaż, panie ministrze.
Sami mówiliśmy, że nie chcemy w wyborach startować, no to... To dziwne, że ktokolwiek w ogóle zdecydował się w takim sondażu wybrać ugrupowanie, którego członkowie od samego początku jasno mówią, że w wyborach nie chcą startować. Także no myślę, że takie po prostu, żeby nagonić kliki. Dzisiaj żyjemy w takiej rzeczywistości, że to jest po prostu dla niektórych najważniejsze.
A czy to jest dobry, wypracowany kompromis? Ustalono, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz struktur Prawa i Sprawiedliwości, ale powstanie także rada ekspercka, w ramach której będą mogli działać członkowie stowarzyszenia.
To jest naturalne, że jeżeli wśród członków założycieli jest tyle osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, to że to będzie w jakiś sposób związane i ta formuła Rady Eksperckiej będzie jeszcze wypracowywana. Natomiast no, powiem tak, zgłosiło się na mnóstwo osób, które nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości i my te osoby zachęcamy do tego, żeby się włączyły w nasze prace. To są samorządowcy, eksperci, ludzie, którzy mówią jasno, że dla nich, chociaż praca dla Polski sama w sobie jest atrakcyjna, no to jest pewna czerwona linia, mianowicie zaangażowanie się po stronie której ze stron politycznego sporu. I są osoby, które po prostu nie wyobrażają sobie, że będą w kieszeni nosiły partyjną legitymację. I między innymi dla nich jest oferta tego Stowarzyszenia Rozwój Plus.
A ilu członków liczy dziś stowarzyszenie? Czy zwiększyła wam się liczba po wczorajszym spotkaniu i konferencji?
Formalnie my nie możemy ze względów rejestrowych w ogóle teraz przyjmować nowych członków. Mm-hmm. Natomiast te zgłoszenia spływają na bieżąco. W momencie, w którym będzie stowarzyszenie ukonstytuowane, to z pewnością będziemy już jakby normalnie, formalnie takie osoby do współpracy angażować. Natomiast no, póki co, tak jak mówię, stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji, ze względu na to po prostu formalnie nie może przyjmować nowych członków.
Ale nie jest wygaszona, tak jak wczoraj pojawiły się komentarze niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, potem były te komentarze usuwane z social mediów.
Czasami jak ktoś bardzo czegoś chce, to nie jest skłonny się powstrzymać przed pisaniem o tym tak, jakby to był fakt. No, tak jak mówię, stowarzyszenie funkcjonuje i będzie funkcjonować. I będzie funkcjonować w taki sposób, że idziemy do przodu wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego że to dla wielu z nas jest też nasza formacja polityczna i my nie ukrywamy, że oprócz tego, że działamy w stowarzyszeniu, chcemy też jak najbardziej, tak jak do tej pory, działać w Prawie i Sprawiedliwości i przyczynić się do tego, żeby nasza formacja po prostu szła do przodu.
Mm-hmm. To jakie to będzie płuco, które pan reprezentuje?
Mocno.
Bo rozumiem, że dwa, no dobrze. Prawe czy lewe?
Nie zastanawiałem się, prawdę powiedziawszy, nad lokalizacją, natomiast...
To był żart akurat, panie ministrze. Bardziej mi chodzi o treści, które będziecie chcieli pokazywać wyborcom.
Tak jak wskazuje sama nasza nazwa, przede wszystkim będziemy się skupiali na kwestiach związanych z rozwojem gospodarczym, wielkimi projektami infrastrukturalnymi, takimi jak CPK, nowymi technologiami, cyfryzacją, rzeczami, bez których Polska w kolejnych dekadach XXI wieku po prostu sobie nie poradzi.
Mm-hmm. A dlaczego pan wstąpił do stowarzyszenia? Dlatego, że ma pan bliskie kontakty z panem doktorem Morawieckim? Czy widzi pan, że konieczne było stworzenie takiego stowarzyszenia? Mm-hmm.
Ponieważ te wszystkie kwestie, o których przed chwilą powiedziałem, są mi bliskie. Uważam, że to jest priorytet dla Polski i uważam, że jeżeli się tym nikt w polityce nie będzie zajmował, to jako społeczeństwo, jako państwo po prostu bardzo słono za to zapłacimy.
Mm-hmm. A te sondaże ostatnie widział pan, już nie mówiąc o United Service, ale także jeśli chodzi o poparcie w najbliższych wyborach, jak zagłosują Polacy, 18% i 20%. Nie przesądza o tym, że jednak potrzeba jakiejś odnowy, czegoś nowego w Prawie i Sprawiedliwości? Nie niepokoją pana, panie ministrze?
Myślę, że te sondaże na pewno to nie są jakieś dobre wiadomości. Natomiast ja też się jakoś szczególnie nimi nie przejmuję, dlatego że oczywiście wiadomo, że potem w wyborach bardzo często rzeczywistość jest inna niż ta rzeczywistość sondażowa. Przypomnę, że gdybyśmy tym sondażom wierzyli, to chyba drugiego dnia kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego byśmy pojechali na urlopy, no bo przecież było oczywiste zdaniem tychże sondaży, że prezydent Karol Nawrocki nie ma szans tych wyborów wygrać. Tymczasem wygrał, jest fantastycznym prezydentem, a panu Trzaskowskiemu jego pewność siebie, buta i oderwanie od rzeczywistości, pompowane właśnie tymi sondażami, chyba do tej pory się odbija czkawką.
A może jednak nie ma efektu Przemysława Czarnka, waszego kandydata na urząd premiera, jeśli wygracie wybory w 2027 roku, bo tak się wydaje, że te słupki sondażowe poszły właśnie w dół po tym, jak zostało ogłoszone. Może jednak wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie chcą.
Wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli chcemy oceniać kogoś, kto ma cel na 2027 rok, żeby poprowadzić nas do zwycięstwa w wyborach, po jakimś pierwszym, jednym czy drugim sondażu, no to jest fundamentalny błąd. To jest tak, jakby pani oceniała kogoś, kto startuje w maratonie na podstawie tego, że no przecież 800 metrów tutaj na stadionie lekkoatletycznym ktoś przebiegł dużo szybciej niż ten maratończyk, to swoje pierwsze 800 metrów. No to po prostu są zupełnie inne konkurencje.
Biegam, panie ministrze, więc wiem, jak to wygląda. I różnie to bywa faktycznie.
No widzi pani, to wie pani, że jak ktoś biegnie na długi dystans, to na początku nie daje z siebie wszystkiego i to jest racjonalne podejście.
Pod koniec się przyspiesza. Rozumiem, że wy jesteście także długodystansowcem.
Te siły trzeba sobie po prostu dobrze rozłożyć i absolutnie uważam, że jakiekolwiek oceny tutaj, jeżeli chodzi o Przemka Czarnka, są przedwczesne. Myślę, że Przemek to jest osoba, która naprawdę wkłada całe serce i swoje zaangażowanie w swoje działania. Myślę, że bardzo celnie punktuje rządzących. Przypomnę, że to Przemysław Czarnek zaczął rozmowę o tym, że trzeba walczyć z wysokimi cenami paliw. No i po 2 tygodniach nacisków okazało się, że rząd ten temat podjął. No i dzisiaj na stacjach paliw płaci mniej.
To jeszcze jeden wątek dotyczący stowarzyszenia i cytat z politologa. Wczoraj rozmowa z Anną Pacześniak, znaną Uniwersytet Wrocławski, powiedziała tak: nawet jeśli panowie, miała na myśli oczywiście pana prezesa i pana byłego premiera, porozumieli się i zakończyli turbulencje komunikacyjne, za ich plecami stoją bardziej krewcy politycy, którzy żywią się konfliktem i być może nie wytrzymają tego sformułowania: kto się lubi, ten się czubi. Nie sądzi pan, że może być tak, że jednak są osoby w Prawie i Sprawiedliwości, które nie do końca lubią, mają jakieś takie pozytywne wibracje w stosunku i chemię do byłego premiera Mateusza Morawieckiego i będą chciały się go pozbyć?
Wie pani, to nie jest niedzielne spotkanie, żeby obejrzeć mecz czy wypić herbatę, tylko to jest polityka. No jeżeli ktoś chce robić politykę, to musi sobie zdawać sprawę z tego, że politykę robi się właśnie w ramach partii politycznych i partia polityczna nie zawsze się składa z osób, które ze sobą przypadają. Natomiast jeżeli to jest partia, która odnosi sukcesy, to składa się z osób, które mają wspólny cel. A myślę, że akurat wszystkich moich kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na osobiste sympatie, łączy jeden cel, chęć odsunięcia od władzy tego fatalnego rządu.
Mm-hmm. I rozumiem, że jeśli ktoś będzie wysuwał się i mówił coś innego, to prezes dyscyplinuje taką osobę, która by chciała rozwalić całą strategię Partii Prawa i Sprawiedliwości.
No, jestem co do tego absolutnie przekonany. Pan prezes jest liderem naszego obozu i wielokrotnie, kiedy były różnego rodzaju konflikty, to po prostu wkraczał i one się potem kończyły.
Jak w poważnych kłopotach finansowych jest Prawo i Sprawiedliwość, że prezes Jarosław Kaczyński apeluje o wpłaty?
Nigdy nie za dużo pieniędzy na tę działalność polityczną. Każdy, kto się tym kiedykolwiek zajmował, to wie, że na te wydarzenia, na wynajem sal, na wszelkiego rodzaju rzeczy związane z tym, żeby to ładnie wyglądało, no można wydać naprawdę duże pieniądze, a my chcemy się prezentować profesjonalnie, atrakcyjnie i w związku z tym potrzebujemy środków na działalność. Przypomnę, że te pieniądze zostały nam nielegalnie zabrane decyzją Andrzeja Domańskiego, no bo sąd stwierdził, że te pieniądze się Prawu i Sprawiedliwości należą, no a pan Andrzej Domański stwierdził, że on tych pieniędzy nie wypłaci, o ile się nie mylę, to jest kwota około 40 milionów złotych, która nam została nielegalnie zabrana. Wszystko wskazuje na to, że po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie było w stanie zebrać środków na kampanię prezydencką. Jak widać, w kampanii prezydenckiej ich plan się nie powiódł, ponieważ prezydentem jest pan prezydent Karol Nawrocki. Natomiast no, nie chcemy pozwolić na to, aby powiódł się w kolejnych wyborach i dlatego zbieramy środki na to, żebyśmy mogli normalnie działać.
Łukasz Mejza jest dużym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla waszej partii, jeśli chodzi o jego pirackie zapędy drogowe?
Myślę, że Polacy są wściekli, kiedy widzą, że ktoś ma 160 punktów karnych i dalej prowadzi samochód. Nikt inny, gdyby nie był parlamentarzystą, nie mógłby sobie na coś takiego pozwolić. Także no, moim zdaniem to naprawdę nie do zaakceptowania zachowania i myślę, że tutaj Łukasz Mejza powinien jak najszybciej oddać prawo jazdy i mam nadzieję, że no, ta sytuacja, z którą teraz zaczynamy, się jak najszybciej skończy.
Może także oddać mandat poselski, bo problemem, panie ministrze, nie jest samo przekroczenie prędkości, ale ta osoba nic sobie nie robi z tego i nie wyciąga wniosków, bo przecież tyle razy była upominana przynajmniej także przez prezesa, a już sam były premier Mateusz Morawiecki w Kanale Zero krytykują go, także pan Miller mówi, że gdyby to ode mnie zależało, nie był już posłem w Prawie i Sprawiedliwości. Nie sądzi pan podobnie?
Nie sądzę, że dzisiaj Łukasz Mejza jest wartością dodaną do naszego środowiska, dlatego że po prostu, no, tak jak pani powiedziała, nie wyciąga konsekwencji, nie wyciąga wniosku ze swoich działań. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że można popełnić jakiś błąd, można popełnić wykroczenie, no ale jeżeli to jest działalność ciągła, seryjna, cały czas same błędy są popełniane, no to oznacza, że ktoś po prostu nie wyciąga wniosków, a za to płacimy wszyscy jako ugrupowanie i uważam, że to na pewno też tych głosów, tych procentów poparcia w sondażach nam nie przynosi.
Mm-hmm. Los Pauliny Henik-Kloski wisi na włosku, zdaniem pana ministra?
Myślę, że państwo z koalicji obronią panią Henik-Kloskę, dlatego że to już się stała reguła u nich, że oni zawsze bronią słabych ministrów. Myślę, że będą mieli też twardy orzech do zgryzienia z panią minister zdrowia, no bo wszyscy widzimy, jak wielka jest skala zapaści w NFZ-cie i w ochronie zdrowia. Myślę, że to jest po prostu coś, za co na końcu zapłacą Polacy, no bo to oni będą stali w rekordowo długich kolejkach, to oni nie będą mogli liczyć na środki z programów takich jak Czyste Powietrze. No a władza myślę, że nie robi sobie zbyt wiele z tych kwestii, no bo oni, jak wiemy, kiedy trzeba z czegoś takiego skorzystać, no to problemów nie mają.
A uczci pan minutą ciszy ochronę zdrowia dzisiaj? Stanie pan obok personelu medycznego szpitali powiatowych?
Pani co, myślę, że ta minuta ciszy to chyba jest zarezerwowana na inne okazje, a poza tym...
No też tak sobie pomyślałam.
Mam takie obawy, że jednak kwestie właśnie związane z działaniami dyrektorów szpitali, no to nie wiem, czy oni sami byliby tacy szczęśliwi, żeby w jednym szeregu z nimi stawali czynni politycy. Natomiast nie wolno tego lekceważyć, bo to pokazuje, że ludzie w większości wywodzący się ze środowiska powiązanego jednak z obecnym rządem, widzą, że po prostu no, normalne sposoby walki o swój byt już im się wyczerpały.
A czy rzeczywiście realny jest, zdaniem pana ministra, scenariusz odwołania marszałka Włodzimierza Czarzastego, gdyby premier Donald Tusk wyciągnął konsekwencje wobec ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Nie wydaje się to mało realne, co mówicie?
Myślę, że tam sytuacja wygląda jak w takim salonie na Dzikim Zachodzie, że wszyscy mają w siebie wycelowane pistolety. No i jeżeli komuś się omsknie rękę i jako pierwszy wypali, no to już potem będzie taka reakcja łańcuchowa. Natomiast przyznam szczerze, że moja ocena jest taka, że oni jednak się przed wypaleniem jakiegoś strzału opamiętają, chociaż nie ukrywam, że no gdyby bywalcy tego salonu zniknęli ze sceny, to dla Polski to byłoby dobre rozwiązanie.
To ciekawe, co pan powiedział z tą bronią, bo wczoraj profesor Dudek powiedział, że zarówno pan premier, jak i prezes Prawa i Sprawiedliwości mają oboje naładowaną broń i chcą strzelić w siebie. To taka mała dygresja. A dla pana ta afera pedofilska w Kłodzku jest sporym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej? I czy pani wicemarszałek powinna się tutaj wytłumaczyć w jakiejś debacie publicznej? Pan oczekuje tego od niej?
Moim zdaniem jest tak, że pani Wilichowska no, po prostu w żaden sposób się do tego do dzisiaj nie odniosła.
Było mało oświadczenie.
No ja wiem, ale to oświadczenie przede wszystkim skupiało się na tym, że no ja nic nie zrobiłam, a poza tym to wina wszystkich wokół. To nie jest poważne oświadczenie, które realnie się odnosi do kwestii, które tu budzą największe wątpliwości. Ja uważam, że jeżeli pani marszałek nie ma nic do ukrycia, no to powinna po prostu realnie się poddać ocenie właśnie mediów. Ludzie powinni się dowiedzieć, jakie są odpowiedzi na te pytania. No tymczasem tych odpowiedzi po prostu nie ma. I to sprawia, że trudno wierzyć w dobrą wolę pani Wilichowskiej, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tej sprawy. I to nie ukrywam, że jest wyjątkowo bulwersujące, dlatego że mówimy o jednym z najcięższych przestępstw no, najwyższego kalibru i pani Wielichowska powinna zrobić wszystko, żeby nikt w tych sprawach nie miał żadnych wątpliwości.
Mm-hmm. Czy jest pan wśród 2 milionów dorosłych Polaków, którzy deklarują posiadanie kryptowalut?
Nie.
Mm-hmm. A czy rynek kryptowalut w Polsce doczeka się w końcu skutecznych regulacji? I także po tej aferze Zonda Krypto, kiedy ustawa prezydencka...
Problem z regulacjami na rynku kryptowalut jest taki, że my możemy w Polsce regulować te kwestie, które są w Polsce, które dzieją się w Polsce, instytucje, które działają w Polsce, a w przypadku rynku kryptowalut to jest rynek globalny i jeżeli chcemy coś uregulować, no to musi to być spójna regulacja na poziomie całej Unii Europejskiej. Przypomnę, że ta afera Zonda Krypto dotyczy giełdy, która jest zarejestrowana poza granicami Polski.
Jest
dlatego, że w 2018 roku, kiedy poprzednik Zonda Krypto, firma BitBay, działała w Polsce, została wpisana za rządów Prawa i Sprawiedliwości na listę ostrzeżeń KNF-u i przeniosła się za granicę, tam sobie działała. Polacy wpłacali tam pieniądze, no i teraz zostali przez tę firmę oszukani.
Rośnie skala już ponad 300 milionów. To w jaki sposób, panie pośle, zabezpieczyć osoby inwestujące w kryptoaktywa?
W mojej ocenie powinno być tak, że to powinno być pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego i zalecam każdemu, żeby no bardzo dokładnie sprawdzał, dokąd wkłada te pieniądze. Wydaje mi się, że no ta sytuacja no wiele osób nauczy, że trzeba takie rzeczy sprawdzać dwukrotnie. Natomiast ja powiem tak, zawsze kiedy rządzi Donald Tusk, jest afera piramida finansowa i ludzie kończą bez pieniędzy. I myślę, że to niestety nie jest przypadek. To po prostu dowodzi tego, że kiedy rządzi Donald Tusk, to państwo w Polsce jest słabe.
A kiedy ta ustawa prezydencka? Obiecywał, czekamy na nią?
Są w Sejmie dzisiaj 2 projekty. Jest projekt pana posła Adama Gomoły z rządzącej koalicji. Jest projekt Konfederacji, a wszyscy wiemy, że projekty pana prezydenta Karola Nawrockiego są przechowywane, tak samo jak mrożone uszka w zamrażarce w Sejmie.
Tak, a ja myślałam, że w ogóle jeszcze ona nie powstała, ta ustawa.
No ja wiem, tylko problem polega na tym, że po co tworzyć takie duże, skomplikowane ustawy, skoro wiadomo, że i tak pan Czarzasty wsadzi do zamrażarki, a w Sejmie są inne projekty, którymi można się zająć. I przecież pan minister Zbigniew Bogucki jasno wskazał, że tam po wprowadzeniu odpowiednich poprawek jest pełna szansa na to, żeby uzyskać poparcie pana prezydenta. Ja przypomnę, że prezydent Karol Nawrocki się sprzeciwił przede wszystkim temu, żeby były przepisy o blokowaniu administracyjnym konkretnych stron internetowych. Czy państwo sobie wyobraża, co by się wydarzyło, gdyby z dnia na dzień Andrzej Domański zablokował dostęp do Zonda Krypto?
No,
albo
trochę nie.
Innej giełdy, no to nie jest żaden realny środek walki z takimi sytuacjami. Dlatego, tak jak mówię, jak rząd przygotuje dobrą ustawę, bo to jest rządu zadanie, to wtedy na pewno pan prezydent się nad tym pochyli i myślę, że taką ustawę podpisze.
Albo będzie trzecie weto.
Słucham?
Albo będzie trzecie weto.
Jeżeli rząd po raz kolejny da tą samą ustawę i będzie oczekiwał innych rezultatów, no wie pani, no nie pamiętam już, kto to powiedział, ale to jest objaw szaleństwa, jeżeli się ktoś spodziewa, że wykonywanie tego samego przyniesie w kolejnej iteracji inne skutki.
Powiedzmy jeszcze o tej interaktywnej mapie pokazującej wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych, bo pan przygotował taką, prawda?
Tak.
Na czym to polega? Jak możemy to sprawdzić? I co pokazuje na przykład krajobraz Dolnego Śląska? Jak my wypadamy na tle całego kraju?
Krajobraz Dolnego Śląska niestety jest mało optymistyczny, ponieważ w regionie mamy sytuację, w której zamykają się bardzo duzi pracodawcy i rekordowo rośnie liczba osób, które nie mają pracy, które tej pracy poszukują. Efekt tego jest taki, że Dolny Śląsk, który przez lata się doskonale rozwijał, teraz zaczyna mieć czkawkę. To samo zresztą, jeżeli chodzi o Kraków i różne inne duże miasta.
Czym to jest spowodowane, panie pośle, panie ministrze?
Już mówię, to chodzi o to, że te miasta oparły swój rynek pracy o rynek tak zwanych usług wspólnych. Powstawały gigantyczne centra, gdzie pracowało bardzo wielu ludzi. Dzisiaj te centra są zamykane. Tę pracę przyjmuje sztuczna inteligencja lub wynoszą się do krajów, gdzie koszty pracy są niższe. A obecny rząd nie ma żadnej polityki gospodarczej, która potrafiłaby zaproponować tym ludziom inną pracę.
Musimy kończyć, panie ministrze. Już pan po śniadaniu?
Tak, już dawno.
Był ptyś? I
nie,
herbata?
Ptyś nie było. Ptyś nie bardzo chyba na śniadanie.
No na kolację rozumiem, jak były premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński, a także Adam Bielan.
No to chyba kolacja, były jakieś eklerki, ale ja ani po panach nie dojadam, ani sam staram się odżywiać lepiej.
Super, a co pan jadł na śniadanie, jeśli mogę zapytać?
Kanapki z wędliną, serem. Dla siebie, dla żony przygotowałem.
No i super. Dobrego dnia życzymy. Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji i członek, założyciel stowarzyszenia Rozwój Plus.
Poranny gość Radia Rodzina.